Magazyn Jak minął dzień i goście w magazynie. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom z Autyzmem Wspólny Świat. Pani prezes Anna Chwałek.
Dobry wieczór.
I pani Marta Almaszy, która jest dyrektorem Ośrodka Terapii i Diagnostyki Dzieci Autystycznych.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, tak jak już zapowiadałam, 5 listopada odbędzie się międzynarodowa konferencja. Konferencja pod hasłem Wspieranie osób z autyzmem na przestrzeni ich życia. I dzisiaj o tej konferencji trochę więcej będziemy chciały Państwu opowiedzieć, by zachęcić. Chociaż zainteresowanie jest już teraz ogromne i bardzo wielu chętnych zgłosiło się do udziału w tej konferencji.
Tak, na dzień dzisiejszy mamy już około 300 zgłoszeń, ale przyjmujemy zgłoszenia do 15 października, także jest jeszcze możliwość zarejestrowania się i wzięcia udziału w tej konferencji. Można wejść na naszą stronę internetową www.wspólnyświat.org w zakładkę konferencja, gdzie można się jeszcze zarejestrować na dzień dzisiejszy.
300 osób to dużo. Czy państwo są przygotowani na jeszcze większą ilość osób i czy nie będzie takiego momentu, że trzeba będzie powiedzieć, no niestety, ale już się nie zmieścimy?
Może się tak zadziać. Mamy takie doświadczenia, jeśli chodzi o wcześniejsze nasze konferencje. Zabezpieczyliśmy się tym, że mamy salę na około 500 osób, także wydaje nam się, że powinni się chętni pomieścić, ale czuwamy jakby nad ilością osób, które się zarejestrowały, także no, zachęcamy osoby chętne, które zdecydują się, aby nie zwlekały z tym do ostatniego momentu.
Na pewno dwie ważne rzeczy będą omawiane na konferencji. Po pierwsze, wczesna diagnostyka, a po drugie, to w jaki sposób kompleksowo otoczyć opieką osoby z autyzmem i ich rodziny, nie tylko w tym okresie edukacyjnym, ale również kiedy już szkoły będą ukończone, no i coś z życiem dalej robić trzeba. Czyli dwa takie ważne kierunki rozmów, które będą się toczyły.
No przede wszystkim będziemy mówić o wczesnej interwencji, o wczesnym wykrywaniu dzieci zagrożonych autyzmem. Będziemy gościć doktora Broniszewskiego z Fundacji Synapsis, który opowie nam o narzędziach, w szczególności do badań przesiewowych w kierunku autyzmu. Narzędzi, które nie prowadzą do zdiagnozowania autyzmu sensu stricto, ale pozwalają na wyłonienie dzieci już od 18 miesiąca, a nawet wcześniej, wyłonienia grupy dzieci zagrożonych autyzmem i skierowania ich do pełnej, kompleksowej diagnozy w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju. Wczesne rozpoznanie autyzmu prowadzi do podjęcia wczesnej interwencji, a tym samym znacząco zwiększa szanse dziecka na tak wysoką poprawę funkcjonowania, by mogło w przyszłości, w dorosłości funkcjonować samodzielnie.
Zastanawiam się, bo to, o czym Państwo będą rozmawiali, na pewno będzie też przydatne dla tych grup, które jakby w pierwszej kolejności mają kontakt z dzieckiem i mogą uczestniczyć w tym procesie wczesnego wykrywania autyzmu, czyli kto? Rodzice na pewno.
Bez wątpienia rodzice. I obserwujemy rzeczywiście, że ta świadomość społeczna stale się zwiększa i do diagnozy w naszym ośrodku trafiają coraz młodsze dzieci. Dzieci w wieku 14-16 miesięcy. Aktualnie to najmłodsze dzieci, które są przez nas diagnozowane. To te osoby, które są jeszcze bardzo istotne w tym procesie wczesnego rozpoznawania dzieci z grupy zagrożonej autyzmem, to przede wszystkim lekarze pediatrzy. I do nich też będziemy kierować naszą konferencję. Oni będą jednymi z beneficjentów tej konferencji. Liczymy na to, że wystąpienia naszych prelegentów dadzą lekarzom narzędzie do tego, by wczesne badania, narzędzie do prowadzenia przesiewowych badań w kierunku autyzmu realizowali.
Nauczyciele również, to już na tym późniejszym etapie, kiedy no, zazwyczaj już wiadomo, że jest jakiś problem, ale tu z kolei nie tylko mówimy o tym typowym autyzmie, ale o tym całym zespole, który gdzieś wokół autyzmu jest diagnozowany, czyli te wszystkie schorzenia, które z autyzmem w jakiś sposób mają związek.
Mówimy o całościowych zaburzeniach rozwoju, do których należy i autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, czy zespół Aspergera, który rozpoznawany jest w latach późniejszych, zazwyczaj nie tak wcześnie jak autyzm. Mówimy też o zaburzeniach dezintegracyjnych rozwoju.
Ale liczymy również na to, że na konferencji znajdą się nauczyciele z przedszkoli i żłobków, tak, gdzie mamy do czynienia z malutkimi dziećmi. I to jest też taki przełomowy moment, kiedy dziecko nagle znajduje się w innym środowisku i bardzo często to, co nie jest zauważone w domu, jest dostrzeżone, kiedy dziecko znajduje się w grupie rówieśników. Także liczymy również na zainteresowanie ze strony kadry nauczycielskiej po prostu.
Goście, już wspomniała pani o jednym gościu konferencji zaproszonym. Kto jeszcze wśród osób, wśród prelegentów na konferencji pojawi się?
Tak, rzeczywiście poza doktorem Michałem Wroniszewskim, założycielem Fundacji Synapsis, gościć będzie u nas pani profesor Ewa Pisula, która jest wybitnym specjalistą w zakresie autyzmu, autorką wielu książek i publikacji, pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, a także zajmuje się badaniami narzędzi służących do diagnozowania autyzmu, także narzędzi przesiewowych do wykrywania dzieci zagrożonych autyzmem.
Będą też goście z zagranicy i tutaj wkraczamy jakby w kolejny blok tematyczny, czyli porównywanie tego, co dzieje się w Polsce z tym, jak wygląda system opieki nad osobami z autyzmem we Francji i na Białorusi, bo te dwa systemy będzie można troszeczkę bliżej poznać w czasie konferencji.
Nawiązaliśmy kontakty z placówkami we Francji i na Białorusi już w ubiegłym roku. Zarówno z Francji, jak i z Białorusi z ośrodków zajmujących się pomocą dzieciom z autyzmem. Mieliśmy gości u siebie w Polsce w ośrodku. Mieli oni możliwość zapoznania się z naszymi metodami pracy. Liczymy na to, że na konferencji opowiedzą nam, jak wygląda to w ich krajach i w placówkach, w których oni pracują.
Ta współpraca trwa już od jakiegoś czasu. Czy na co dzień można mówić o takiej wymianie doświadczeń, czy no, tylko przy okazji takich spotkań jak konferencja?
Jest to jakby świeża współpraca. Dopiero się poznajemy i oczywiście liczymy na to, że wymieniając się doświadczeniami wzbogacimy nasz warsztat pracy i podobnie, myślę, że na podobne oczekiwanie mają nasi goście, tak?
A na ile na chwilę obecną możemy powiedzieć, jak porównują się te systemy? Pani na pewno się nad tym zastanawiała, no te rozmowy już przebiegały. Czy znowu jest tak, że Polska jest na szarym końcu, czy nie jest aż tak źle?
Mogłabym chyba powiedzieć, że przeciwnie. I goście z Francji, i goście z Białorusi, nieskromnie powiem, byli zachwyceni naszym ośrodkiem i kompleksową pomocą, jaką świadczymy osobom z autyzmem. Goście z Francji mówili nawet o tym, że będą się na nas wzorować, w szczególności dlatego, że w tej chwili u nich jest opracowywany program wczesnego wspierania osób z autyzmem, dzieci z autyzmem. I wydawało się, że pewne wzorce chcieliby przenieść do siebie. Podobnie rzecz się ma z pomocą na Białorusi. W tej chwili tam nie ma specjalistycznych ośrodków skierowanych wyłącznie do osób z autyzmem. Dzieci z autyzmem i młodzież uczą się w placówkach kształcenia specjalnego, w centrach kształcenia specjalnego, do których uczęszczają poza dziećmi i młodzieżą z autyzmem dzieci z innymi rodzajami niepełnosprawności.
Czyli to, co pani mówią, jest raczej optymistyczne, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że to, co pani robią w Białej Podlaskiej jako Stowarzyszenie Wspólny Świat jest no chyba też rzeczą dosyć wyjątkową w skali Polski. Trzeba to podkreślić, dlatego że tego typu ośrodków, które mogą pochwalić się i przedszkolem, i szkołą, i również ośrodkiem terapii i diagnostyki jest tak naprawdę niewiele.
Rzeczywiście niewiele, chociaż tego typu placówek pojawia się w Polsce coraz więcej. Rodzice coraz jakby sprawniej się organizują, bo zazwyczaj no należy to powiedzieć, tak, że inicjatywa wychodzi ze strony rodziców. To oni mają tak silną motywację, żeby tutaj przezwyciężyć przeróżne trudności i dążyć do celu, aby pomóc swemu dziecku. Ale z wiedzy, jaką posiadamy, rzeczywiście w Polsce jest niewiele ośrodków, które potrafią zapewnić tak kompleksową opiekę, wsparcie dla dziecka z autyzmem i jego rodziny, począwszy od diagnostyki, poprzez terapię, przedszkole, szkołę podstawową i od przyszłego roku uruchamiamy również gimnazjum dla dzieci z autyzmem. autyzmem. Także no wydaje mi się, że to jest też pewnego rodzaju odpowiedzialność za te dzieci, aby nie zostawić je w pewnym momencie ich życia, tak? Bo tak naprawdę zdane by były na siebie i na swoich rodziców, a to jest rzeczywiście bardzo trudne bez wsparcia wykwalifikowanej kadry.
Państwo mają też pomysł na taką kompleksową pomoc osobom z autyzmem po ukończeniu właśnie edukacji. Pomysł na ośrodek, na centrum, które będzie pomagało rodzinom osób z autyzmem, ale także samym i dzieci, i młodzieży z autyzmem, którzy już osiągają pewien wiek i już do szkoły chodzić nie będą, ale przecież muszą żyć, rozwijać się, muszą funkcjonować w społeczeństwie. Powiedzmy więcej na temat tego pomysłu i tego projektu.
Tak jak wcześniej wspomniałam, cały czas w pracy z naszymi dziećmi myślimy o tym, aby brać odpowiedzialność za to, co robimy. I mam świadomość tego, że nie można w pewnym momencie stanąć w swoim rozwoju, w naszym również, bo ta opieka i wsparcie tych dzieci, które bardzo szybko przeobrażają nam się w młodzież, a lada moment w dorosłych, dorosłe osoby z autyzmem, ale ciągle osoby, które wymagają pomocy i wsparcia. W zasadzie o tym, że nasze dzieci kiedyś dorosną, wiemy od samego początku. Im nasze stowarzyszenie dłużej działa, tym coraz jakby dobitniej do nas dociera fakt, że za lada moment będą stali przed nami dorośli, którzy no, oczekują dalszego wsparcia. Pomysł budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem no, narodził się już parę lat temu. No nie ukrywam, że od paru lat intensywnie tam naciskaliśmy na pana prezydenta, aby wsparł nas bądź działką, bądź jakimś budynkiem. W ubiegłym roku udało nam się zakupić po bardzo promocyjnej cenie, bo wartości 1% całej tej nieruchomości, udało nam się zakupić działkę prawie 2-hektarową w obrębie miasta Biała Podlaska. No i z takim przeznaczeniem na budowę pełnego kompleksu, którego zadaniem będzie wspieranie osób z autyzmem od małego dziecka, od momentu diagnozy po dorosłe życie. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na, można powiedzieć, na takim etapie ukończenia takiej fazy wstępnej projektu, gdzie opracowaliśmy sobie wstępnie, jak to ma wyglądać. Zakładamy założenie NZOZ-u. No tu może też wspomnę o takim dużym problemie, który jest, jeśli chodzi o leczenie stomatologiczne naszych dzieci. No bardzo byśmy chcieli, aby udało nam się również uruchomić takie leczenie stomatologiczne, które wymaga bardzo często narkozy u naszych dzieci, tak? Także liczymy na założenie takiego ośrodka terapii, jednocześnie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły przygotowującej do pracy. No i oczywiście myślimy tutaj o aktywnościach dla dorosłych. Ciągle zbieramy informacje z Polski, jakiego rodzaju aktywność dorosłych osób najbardziej się sprawdzi, jeśli chodzi o osoby z autyzmem. Myślimy być może o warsztatach terapii zajęciowej bądź Centrum Integracji Społecznej. I kolejny element tego centrum to dom dla dorosłych osób, które będą mogły tam zamieszkać. Zanim nasi podopieczni dorosną do takiego momentu, że powiedzmy rodzina nie da rady nadal jakby opiekować się nimi, będą musieli po prostu gdzieś zamieszkać, to planujemy, aby te mieszkania, które tam zaprojektowaliśmy, traktowane były jako mieszkania treningowe. Aby można było powoli, pomału przygotowywać tą młodzież do zamieszkania kiedyś w tym mieszkaniu.
Stworzenie takiego miejsca dla dorosłych osób z autyzmem to także szansa na to, że umiejętności, których nabywają w procesie terapii, edukacji, nie zostaną, mówiąc krótko, zaprzepaszczone. Nasze dzieci i ich opiekunowie, ich terapeuci, a także ich rodzice wkładają wiele wysiłku, ogrom czasu i innych zasobów w to, by funkcjonowały tak, jak funkcjonują na skutek tych oddziaływań terapeutycznych. Natomiast mamy obawę, że jeśli nie zostaną zabezpieczone w odpowiedni sposób w wieku młodzieńczym i dorosłym, to te umiejętności zostaną utracone.
Co stoi na przeszkodzie budowy centrum? Tak już praktycznie i szczerze.
No i bardzo trywialnie należy odpowiedzieć,
no,
brak pieniędzy. Brak pieniędzy.
Tak, ale nie tylko.
No nie tylko. Troszeczkę w tym momencie jesteśmy przystopowani, czekamy na zmianę planów zagospodarowania, aby przejść do kolejnego etapu projektowania. Myślę, że to Mamy takie obietnice, że prawdopodobnie na wiosnę uda się zmienić plany zagospodarowania. Kolejny etap doprecyzowywania tych planów to jest pół roku. No i jakieś zasoby finansowe, które będziemy musieli w to tutaj jakby zainwestować. A później liczymy na to, że być może uda nam się po prostu wpisać pewne w nowy okres projektowania. Wydaje się, że powinny być działania skierowane właśnie między innymi na zapobieganie wykluczeniu społecznemu naszej grupy, młodzieży, tak? Także być może uda nam się tutaj pozyskać pewne środki. Oczywiście cały czas zabiegamy o darczyńców, intensywnie prowadzimy kampanię 1%, bo tak naprawdę każda złotówka w tym momencie się liczy i wszystkie pieniądze, które udaje nam się uzyskać, po prostu odkładamy na kupkę, by móc zainwestować kiedyś i przeznaczyć te pieniądze na wkład własny nawet do projektu. Być może będziemy zmuszeni, bierzemy taką ewentualność również pod uwagę, budować etapami, tak? Jeżeli no, nie uda nam się wejść w żaden projekt, być może na początek powstanie ENZO z przedszkolem, a później w miarę naszych możliwości finansowych będziemy centrum rozbudowywać.
Państwo już teraz rodzicom proponują spotkania z lekarzami specjalistami. Widziałam na stronie ogłoszenia, że można z takiej pomocy korzystać. Nie trzeba gdzieś biegać, szukać. Można to zrobić w jednym miejscu i w czasie, który jest no, jakoś tam dogodny dla rodziców.
W swojej ofercie rzeczywiście mamy porady lekarzy, lekarza pediatry, który jest specjalistą także w zakresie autyzmu oraz lekarza psychiatry. W ośrodku także prowadzimy działalność diagnostyczną zgodnie z przyjętymi w naszym kraju standardami diagnostycznymi, czyli diagnozę prowadzi zespół diagnostyczny, który składa się z lekarza psychiatry oraz terapeutów, specjalistów pracujących z dziećmi z autyzmem.
A wróćmy jeszcze na chwilę do tej wczesnej diagnozy i do roli lekarza pierwszego kontaktu, bo ostatnio też z drugiej strony daje się słyszeć głosy, że zbyt dużo wymaga się od lekarzy pierwszego kontaktu, że mają się specjalizować i w geriatrii i właśnie w schorzeniach różnego rodzaju wieku dziecięcego i że tak naprawdę czasami nie ma czasu na takie szkolenia i tak rzeczywiście przyznaje się, że lekarze pierwszego kontaktu nie zawsze są przygotowani do tego typu diagnostyki. Jak to wygląda z Państwa doświadczenia, czyli kontaktu z rodzicami, którzy no, stają na progu w gabinecie lekarskim i mieli też kontakt, ten pierwszy, kiedy no, może diagnoza paść powinna, a wcale tak się nie stało.
Rzeczywiście wydaje się, że utrudnieniem w tej sytuacji jest fakt, że lekarz pierwszego kontaktu, czy lekarz pediatra, który dokonuje na przykład badań bilansowych dziecka dwuletniego, czy starszego, ma ograniczoną ilość czasu na przeprowadzenie takiego badania. Choć z drugiej strony takie badanie, które pozwala na włączyć dziecko do grupy zagrożonej autyzmem, nie potrzebuje zbyt dużo tego czasu. To znaczy wystarczy około 20 minut najczęściej, choć oczywiście nie zawsze, bo dziecko może być zawstydzone nową sytuacją, może mieć trudności z wejściem w kontakt z nową osobą. Natomiast częstokroć wystarczy na to 20 minut. Aktualnie nasz ośrodek bierze udział w pracach, które prowadzone są przez Fundację Synapsis i zespół ADES w Warszawie na temat nowego narzędzia diagnostycznego i jest taki plan, projekt, żeby takie narzędzie przesiewowego badania w kierunku autyzmu wykorzystywać w placówkach służby zdrowia przez pielęgniarki. To z jednej strony ograniczy, znaczy z jednej strony nie będzie wymagało od lekarzy tego, żeby poświęcali na badanie dziecka bardzo dużo czasu, a z drugiej strony pozwoli szybciej, we wcześniejszym okresie życia, tę grupę zagrożoną autyzmem wyłonić.
Co na to tylko pani pielęgniarki ostatnio przy pomyśle, że mają wypisywać recepty. Było straszne zamieszanie w całym kraju.
Tego nie wiem, jak to wygląda w kraju, natomiast w naszym mieście znalazłyśmy zainteresowane ośrodki, które chcą z nami współrealizować ten program i w tym momencie prowadzimy takie badania przesiewowe w kierunku, z wykorzystaniem tego narzędzia, które jest w tej chwili standaryzowane i normalizowane na nasze warunki.
Czyli wiele od dobrej woli zależy i od chęci zaangażowania
się. Tak, ja może tylko chciałabym dopowiedzieć, że to, że nasi lekarze pierwszego kontaktu są bardzo obciążeni, bo zapewne tak jest i rzeczywiście od nich wymaga się bardzo szerokiej wiedzy, jakby nie zwalnia nas z tego, że mamy o to zadbać, bo z naszego punktu jest to bardzo, bardzo ważny moment w rozwoju tego dziecka i w daniu mu szansy na przyszłość, tak? Także no nie godzimy się na to, że jest źle, tylko po prostu to zmieniamy.
Przeskoczmy teraz właśnie do tego momentu, kiedy już dziecko z autyzmem kończy szkołę i trzeba pomyśleć o tym, co dalej w życiu. No bo na razie państwa wychowankowie są na tym etapie dochodzenia do gimnazjum, prawda? Bo stowarzyszenie od 2007 roku funkcjonuje, ale myślę, że też mają panie jakiś kontakt z osobami dorosłymi z autyzmem. Jak to na terenie Białej Podlaskiej wygląda? Czy te osoby mają jakąkolwiek możliwość korzystania? No choć teraz powstało Centrum Integracji Społecznej, może tam warto szukać także pomocy?
Ja myślę, że tu trzeba powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że dorosłe osoby z autyzmem na dzień dzisiejszy, dzisiejsi 30-latkowie z autyzmem, to są zupełnie jakby inne osoby z autyzmem niż te, które będą za 10, za 20 lat. Wynika to z tego, że jest inna pomoc, inne wsparcie, inne możliwości. O wiele, wiele wcześniej została postawiona diagnoza, więc możliwości tych dorosłych osób z autyzmem, które się pojawią za 10-15 lat, będą na pewno inne niż są obecnych dorosłych osób z autyzmem.
Dużo większe.
Na pewno będą dużo większe, więc ja też myślę, biorę pod uwagę to, że oferta do nich może być też szersza. Mało mamy wiedzy na temat dorosłych osób z autyzmem w Polsce, bo tak naprawdę teraz też Fundacja Synapsis robiła takie duże badanie dotyczące właśnie taki raport dotyczący sytuacji dorosłych osób z autyzmem i największą trudność to było zebranie danych. Nagle się okazuje, że czy MOPS-y, czy Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, czy Domy Pomocy Społecznej nie mają w swoich zasobach dorosłych osób z autyzmem. Tak jakby nikt się do nich nie zgłaszał po tą pomoc. A jak wiemy ze statystyki, to jest absolutnie niemożliwe. Te osoby są, tylko najczęściej też bywają na tyle zaburzone, że są w domu. Oczywiście są też osoby na tyle dobrze funkcjonujące, które się odnalazły gdzieś w pojedynczych warsztatach terapii zajęciowej, ewentualnie dom pomocy społecznej, tak? Środowiskowy dom pomocy. O, środowiskowy dom to trochę inaczej funkcjonuje, ale tych osób jest naprawdę niewiele. Znamy z kolei dość dramatyczne opowieści rodziców, gdzie sami są już coraz starsi, bardzo często schorowani, nierzadko zostają też już jakby bez partnera, a dopada ich też choroba związana z wiekiem, a w domu jest młody, zdrowy fizycznie człowiek, który nie ma przez cały dzień zajęcia. I nagle ten rodzic staje przed takim dylematem, co ma zrobić, bo w perspektywie pojawia się DPS, najczęściej z dużą ilością mieszkańców, zupełnie nieprzygotowany do tego, aby organizować jakiekolwiek aktywności dla dorosłej osoby z autyzmem. No więc perspektywa jest dość dramatyczna, bo często kończy się to szpitalem psychiatrycznym i ogromnym regresem, tak jak tu wspominała koleżanka. Po prostu nabyte umiejętności gdzieś po drodze zostały zatracone. Dochodzi do ogromnego jakby regresu. Ta aktywność, do której dorosły człowiek jest przygotowany, jest nierozładowana, idzie to w agresję, w autoagresję. No niestety, ale przypadki są dość dramatyczne. I o tym jakby w środowisku osób zajmujących się autystami mówi się dość często. Martwi to, że u nas w Polsce ciągle nie ma rozwiązań systemowych, jeśli chodzi o dorosłe osoby z autyzmem. Mimo tego, że organizacje pozarządowe podejmują różne inicjatywy, aby tym dorosłym zapewnić dom, pracę, to są to działania takie od projektu do projektu. No i często słyszymy opowieści, że udało się pozyskać jakiś grant na 2-3 lata, zatrudnić kadrę, wyszkolić kadrę, zdobyć tą grupę beneficjentów, czyli jest na przykład 15 osób z autyzmem, które przez 3 lata. Tak, a przychodzi czwarty rok i nagle się okazuje, że trzeba część kadry zwolnić, no i tych dorosłych odesłać do domu. Być może za pół roku albo za rok pojawi się kolejny grant i znowu trzeba szukać ludzi, których trzeba szkolić do pracy z osobą z autyzmem. A szkolenie osób do pracy z dorosłymi osobami z autyzmem naprawdę jest bardzo trudną rzeczą. W Krakowie powstała farma, gdzie są dwa domy mieszkalne dla dorosłych osób z autyzmem. No my się z nimi akurat bardzo często konsultujemy, bo w perspektywie naszych planów chcemy wiedzieć, co jest najbardziej takie optymalne, jakie są najlepsze rozwiązania. No i niestety no, te informacje, jakie od nich uzyskujemy, no nie są zbyt optymistyczne, bo funkcjonuje to na granicy bezpieczeństwa, tak bym to nazywała. Brak finansów, stabilnych finansów, tak? I jednocześnie takich finansów, które zabezpieczyłyby zatrudnienie takiej ilości kadry, która powodujeby bezpieczeństwo też i podopiecznych, i kadry. No powoduje to, że no, najczęściej obcina się po prostu zatrudnienie, tak? No już nie mówię tutaj o wynagrodzeniu, co też jest istotnym elementem.
To zawsze jest motywacja.
No też jest jakaś motywacja, ale prawda jest taka, że najczęściej te osoby pracują po prostu za najniższą krajową. Mm-hmm. Udaje się też utrzymać to dzięki temu, że są tam zatrudnieni też rodzice tych dorosłych osób, tak? Więc przez jakiś czas to też będzie funkcjonowało. Ale ta niepewność jest naprawdę no, taka dość przerażająca.
No to teraz może trochę tak pobujajmy w świecie idealnym, bo wspomniała pani, że orientują się państwo, jak wyglądają te najlepsze aktywności, które byłyby najbardziej sensowne. To które byłyby, gdyby tak myśleć o stworzeniu idealnego miejsca, gdzie można stworzyć idealne warsztaty, czy spotkania w sensie no, pracy już jakiejś konkretnej, czy aktywności, to o czym warto było pamiętać wtedy?
Bez wątpienia jednym z wzorców godnych naśladowania jest ośrodek Dom i Praca, który został powołany przez Fundację Synapsis. W tym ośrodku dorośli mogą pracować w pracowni rzeczy różnych i tworzą tam przepiękne wyroby rękodzielnicze, ceramiczne, biżuterię. W tym ośrodku w pracowni rzeczy różnych także jest pracownia stolarska. A po pracy, którą wykonują osoby z autyzmem pod opieką wykwalifikowanych specjalistów, terapeutów, mogą wrócić do swojego domu, który znajduje się niemal obok ich miejsca pracy. I w tym domu samodzielnie funkcjonują, oczywiście także pod opieką terapeutów.
W Krakowie z kolei aktywność dla tych dorosłych osób z autyzmem to jest aktywność związana z prowadzeniem farmy, tak? Czyli ogród, drzewka owocowe, przetwarzanie owoców, jakby w tym kierunku akurat tam Kraków poszedł. Był też taki realizowany projekt Zatrudnij ASA, bo pamiętajmy, że osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju to są osoby, które są na różnym poziomie swojego rozwoju i swoich możliwości. Również osoby z zespołem Aspergera mają bardzo duże trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. Osoby z wysoko funkcjonującym autyzmem, które bardzo często mają jakieś zdolności w jakimś kierunku i jakby ich niepełnosprawność można przekuć na ich plusy, tak? Czyli to, co jest nużące dla osoby zdrowej, czyli ciągła powtarzalność, ciągłe wykonywanie identycznej pracy, dla osoby z zespołem Aspergera bądź osoby z autyzmem jest akurat plusem, tak? Daje jej poczucie bezpieczeństwa. Powiem szczerze, myślimy, rozważamy, jaką aktywność, jaką formę pracy wymyśleć dla naszych dorosłych osób z autyzmem, aby to zadziałało, bo musimy pamiętać również o tym, że to musi przynosić jakiś dochód. To musi być usługa, którą będzie można sprzedać, tak? Być może usługi, no nie wiem, drukarnia, tak? Jakieś usługi kopiowania czegoś, przygotowywania materiałów na konferencje.
Składania długopisów.
Tego typu rzeczy, tak?
Czyli na razie pomysły jeszcze się rodzą.
Tak, kłębią nam się w głowie, mówię, zbieramy różne informacje, co się posprawdzało w innych krajach. Wiem, że na przykład w Belgii osoby z zespołem Aspergera, z autyzmem, zatrudniane są w firmach sprzątających, bądź w firmach, gdzie pakuje się ręcznie czekoladki. No i ta powtarzalność jest idealnym zajęciem dla osoby z autyzmem. Dla osoby zdrowej to jest jakby wysoki poziom stresu po jakimś czasie.
I dokładność wykonywania zadań.
Tak. No tak.
To też duży atut naszych podopiecznych.
Chciałabym, żeby panie na koniec naszej rozmowy pochwaliły się trochę, dlatego że przed chwilą w wiadomościach mogliśmy usłyszeć, że na Zamku Królewskim w Warszawie rozdano tegoroczne lodołamacze, ale to jest taki konkurs, który trwa trochę w czasie i w Rzeszowie we wrześniu również wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu trafiło do rąk stowarzyszenia.
Rzeczywiście niedawno byliśmy na rozdaniu nagród i z dużą dumą i radością informujemy, że otrzymaliśmy wyróżnienie Super Lodołamacza dla przedsiębiorstwa, które zajmuje się wspieraniem osób niepełnosprawnych.
No, wydaje nam się, że jest to dla nas na pewno bardzo przyjemny moment, bo jest to docenienie pracy nie tylko terapeutów, ale również administracji całej, całego zespołu. Fajnie być czasami pochwalonym, po prostu. My też jako terapeuci potrzebujemy tej motywacji. Nie tylko nasze dzieci potrzebują motywacji do pracy, ale też nasza kadra, która jest tak naprawdę zagrożona wypaleniem zawodowym, potrzebuje raz na jakiś czas takich miłych akcentów.
No, myślę, że warto też wspomnieć o tym, że pani kandydatura przeszła do drugiego etapu konkursu Społecznik Roku 2014. Newsweek Polska taki konkurs organizuje i to też jest docenienie na pewno pracy.
No to są na pewno bardzo sympatyczne i miłe momenty, o których tak naprawdę na co dzień się zapomina. Bo ten...
No tak, kiedy przypominałam przed wejściem na antenę, to szukały pani w pamięci.
Tak, tak. To są fajne momenty. Najważniejsze tak naprawdę jest to, że wiemy, co mamy robić i z naszych dzieci czerpiemy energię.
I niech tak będzie dalej i życzę powodzenia podczas konferencji. Przypomnę państwu, że 5 listopada konferencja Wspieranie osób z autyzmem na przestrzeni ich życia, więc już nie tylko te szkolne problemy, ale również to, co zrobić, kiedy życie dalej się toczy. Konferencja jeszcze otwarta dla osób, które chciałyby wziąć w niej udział. Można zgłaszać się najlepiej trafiając na stronę internetową Stowarzyszenia Wspólny Świat i tam już formularz znajdą państwo elektroniczny. No i też kontaktować się można na podstawie kontaktów, które tam są na stronie podane, więc na stronę chyba odsyłamy, tak będzie najłatwiej, prawda?
Zapraszamy.
Zapraszamy bardzo serdecznie. O konferencji będziemy jeszcze państwu przypominać, a dzisiaj moimi gośćmi była pani Anna Chwałek, prezes Stowarzyszenia Wspólny Świat i pani Marta Almaszy, dyrektor Ośrodka Terapii i Diagnostyki Dzieci Autystycznych, ośrodka, który działa przy stowarzyszeniu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.